Moi drodzy, dzisiaj chciałbym zwiastować na taki bardzo, myślę, ważny temat, ważny z punktu widzenia chrześcijańskiego, który dotyczy naszego życia, a właściwie jakości naszego życia. Czy mógłbyś dzisiaj powiedzieć, że dobrze, że jesteś Bożym dzieckiem? Amen. Dobrze być Jego uczniem. Amen. Uczniem Pana Jezusa. Cieszysz się z tego?
Amen.
Powtórz. Cieszę się, że należę do Jezusa. A teraz to powiedz sąsiadowi. Cieszę się, że należysz do Jezusa. Halleluja. Moi kochani, przepraszam balkon, nie mam nawyku patrzeć do góry, ale wiem, że jesteście. Chwała Bogu. Chwała Bogu. Moi kochani, być chrześcijaninem, być uczniem Jezusa Chrystusa to jest nie tylko łaska. Amen. Dla mnie jest to zaszczyt. Amen. Powiesz amen? Jest to wybór, który sprawił, że twoje i moje życie zostało całkowicie zmienione. I moi drodzy, wierzę w to, że wielu z nas pragnie być takimi prawdziwymi uczniami, prawdziwymi chrześcijaninami, ludźmi oddanymi serca swojemu Panu. Amen? I to jest cudowna rzecz. I moi drodzy, również wierzę w to, że każdy z nas, jeżeli należy do Pana Jezusa i chce Mu służyć, to przynajmniej w każdym z nas raz w życiu taka się myśl pojawiła. Chciałbym, żeby moje życie dotknęło czyjegoś innego życia. Amen? Chciałbym, żeby moje świadectwo sprawiło, że ktoś zacznie myśleć o Bogu. Mówiąc jeszcze inaczej, chciałbym bardzo, aby moje życie miało taką moc wywierania wpływu. Amen? I właśnie chcę dzisiaj o tym mówić, na temat życia, które wywiera wpływ. Moi drodzy, Jezus kiedyś rzekł do swoich uczniów w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, 13 i 14 miejscu, nie szukajcie tego, znacie to. On tak powiedział, wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? I 14 wierszu, wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Mój drogi bracie i siostro, światłość ma tę moc, że wywiera wpływ na ciemność. Amen? W jaki sposób? Rozprasza ją. A więc gdzie jest światło, tam nie ma ciemności. Sól ma tę właściwość, że wywiera swój wpływ na potrawy. Dodaje im smaku, konserwuje je, tak? A więc Jezus mówi, chciałbym, żeby wasze życie zaczęło wywierać taki wpływ na innych, na świat. Tak jak światło, tak jak sól. I moi kochani, w jaki sposób ma to się dokonać? W jaki sposób to ma się dokonywać w naszym codziennym życiu? I chciałbym też teraz właśnie razem z wami odczytać, wierzę, że większość ma Pismo Święte, może się pochwali, że ma, bo ja mam, jak widzicie, cały czas coś mam w ręku. Chwała Bogu. Wiecie, to jest ważne. Ja w moim zborze kiedyś tak powiedziałem, moi drodzy, ten pulpit w naszym kościele jest inny, trochę drewniany, to nie jest miejsce tak zwanej ekskatedry, czyli bezbłędnego, nieomylnego nauczania, czyli tak jak powiem, tak jest. Po to masz Biblię, aby co robić? Badać, rozważać i sprawdzać. Amen? Żebyś w pewnym momencie powiedział, zaraz. Wiecie, w jednym ze zborów była taka śmieszna sytuacja, że mieli taki dobry zwyczaj chrześcijański, starochrześcijański zwyczaj, zapraszać wszystkich braci, którzy są gośćmi. I pewnego dnia tam się taki pan pojawił. No i wszyscy, witaj bracie, jak to dobrze, że jesteś, może nam usłużysz. Mówi, dobrze, nie ma sprawy. I zaczął usługiwać. I mówi. I zaczął mówić o tym, że Duch Święty to nie jest osoba, to jest czynna moc Boża. I tak wszyscy siedzieli, słuchali. Mówi, co to jest? I na końcu mówi tak, i macie od nas serdeczne pozdrowienia ze zboru Świadków Jehowy. Pytanie, po co masz Biblię? Nie po to, żebyś ją tylko do zboru przyniósł, kiedy się pastor spyta. Po to, żebyś sprawdzał, czy ja czytam prawdę i głoszę prawdę. Amen? A więc, moi drodzy, otworzymy sobie drugi list do Tymoteusza. Rozdział 3. I moi drodzy, mamy naprawdę bardzo mocne i bardzo trudne zadanie, ponieważ Jezus rzekł do nas, wy jesteście światłością świata, jesteście solą dla ziemi, a Paweł apostoł napisał coś na temat naszych czasów. W drugim liście do Pawła do Tymoteusza, w 3 rozdziale od wiersza 1 czytamy tak, A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie będą bowiem samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosza niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj. Bardzo ciemna charakterystyka czasów, w których żyjemy. Amen? Moc ciemności. Dlatego na tym tle widać, jak bardzo mocno, jak bardzo ważne jest to, aby światło świeciło. Aby światło świeciło. I pytanie jest takie: Panie, jak mam to zrobić, żeby moja światło świeciła w tych trudnych czasach? A wierzę, że my o tym dobrze wiemy, że właśnie w tych trudnych czasach żyjemy. I moi drodzy, chciałbym Cię zwiastować z Księgi Daniela. Dlatego, że wierzę, że właśnie ten prorok, ten sługa Boży, napisał coś w swojej księdze, może inaczej, Bóg przekazał przez niego poselstwo właśnie dla chrześcijan żyjących w czasach ostatecznych, w czasach końcowych, w trudnych czasach. I wierzę, że dzisiaj z życia Daniela wyciągniemy kilka rzeczy pokazujących, w jaki sposób możemy wywierać wpływ na swój świat, na nasze otoczenie. Moi drodzy, kim był Daniel? To, co wiemy na temat jego życia, to wiemy, że on pochodził ze szlachetnego rodu. Został uprowadzony jako młody chłopiec, kilkunasto może letni chłopiec, do Babilonii. I to było tysiące kilometrów na północ. To nie były czasy samolotów ani pociągów. Oni tam wędrowali miesiącami. Został wyrwany ze swojego domu i poszedł tam do niewoli. Został przygotowany, przysposobiony do służby w domu królewskim. I czytamy, że tam na wygnaniu spędził ponad 80 lat swojego życia. Nie wiem, czy wiecie, ale Biblia mówi, a dokładnie list świętego Piotra, że my mamy żyć na tym świecie jak wychodźcy. Jak ci, którzy tutaj swojej nie mają ojczyzny. Jak ci, którzy pielgrzymują gdzieś indziej. Daniel był wychodźcą. Całe swoje życie praktycznie spędził na wygnaniu. Tak jak i my, narodziliśmy się na nowo, nie jesteśmy z tego świata, do niego na nie należymy, ale jeszcze musimy w nim żyć. Amen? Gdyż Biblia mówi, naszą ojczyzną jest niebo. I tam zmierzamy. A więc myślę, że z tej postaci Daniela będziemy mogli wyciągnąć wiele ciekawych dzisiaj rzeczy. I zobaczmy, kiedy czytamy tę księgę, widzimy, że jego postać, jego osoba zaczęła coś czynić. Daniel zaczął wywierać wpływ na imperium, na królów, na swój naród. To są niesamowite rzeczy. I Jezus teraz mówi, idąc na cały świat, co róbcie? Wywierajcie wpływ, czyńcie uczniów, poszerzajcie królestwo. Mamy dokładnie tę samą misję, jaką miał Daniel. I wierzę, że będziemy dzisiaj naprawdę dotknięci w wielu kwestiach dotyczących jego życia. A więc zacznijmy tą usługę. Daniel. Samo to imię jest niesamowite. Czy wiecie, co to imię oznacza? Bardzo dobrze. Bóg jest moim sędzią. I moi drodzy, kiedy na ten temat myślę, to właśnie widzę tu takie bardzo osobiste odniesienie się do Boga. Bóg jest moim sędzią. Nie świat, nie ludzie, nie pastor, nie bracia i siostry. Bóg jest moim sędzią. Co to znaczy? Jestem całkowicie od Boga zależny. On osądza, On bada moje życie. On je wartościuje. On sprawdza, co jest dobre w nim i co jest złe. A więc to imię mówi o tym, że tak jak Daniel, tak i my osobiście zależymy od Jezusa Chrystusa. Amen? Kto nas zrodził do nowego życia? Kościół? Pastor? Ksiądz? Pop? Kto tam jeszcze jest taki? Nie. Zrodził nas do nowego życia Jezus Chrystus. Kiedy przyszedłeś do Niego w pokucie, we łzach, wołałeś, Boże, zmiłuj się nade mną, On dał nam nowe życie. Amen? I zobacz, to jest bardzo ważna rzecz. Twoje i moje życie zależy bezpośrednio od Boga. Należy do Boga. Co to znaczy? Jestem bezpośrednio odpowiedzialny przed Nim. To jest wielka rzecz. To jest wielka rzecz. A więc moje życie jest zależne całkowicie od Boga. I zobaczcie, w jaki sposób Daniel postępował. Kiedy czytamy tę księgę, to widzimy niesamowitą rzecz. Daniel powiedział nie okolicznościom. Przecież ten chłopak mógł się na Boga obrazić. Został porwany z domu rodzinnego. Wywieziony gdzieś, nie wiadomo gdzie. Nie było telefonów. Nie było e-maili i jakichś tam innych wynalazków. On wyjechał gdzieś i po prostu przepadł. I jak takie się dziecko mogło czuć? Bóg mnie zawiódł. Jak to się stało, że po prostu cierpię nie za swoje winy? Oto nasi ojcowie nagrzeszyli. Żyli źle, spotkała nas kara Boża. Zostałem wyrwany z domu. Czy jest sens służyć Bogu? Myślę, że kto jak to, ale Daniel miał wiele, mógłby mieć wiele wymówek, aby dalej Bogu nie służyć. Mógłby się poczuć jako ten, kto jest przez Boga skarany, pokarany. Mógłby tego nie robić. Pomyśl jedną rzecz. Jak często ci się zdarza, a może inaczej, czy zdarza ci się takie coś, że na Pana Boga się obrażasz za coś? Że szukasz wymówki, żeby tego czegoś nie robić? Żeby się nie modlić, żeby nie płacić dziesięciny, cokolwiek, nie wiem co jeszcze. Pomyśl, czy masz takie okoliczności, które ciebie usprawiedliwiają? Są chrześcijanie, którzy tak mówią: och, dzisiaj nie czuję, żeby się modlić. Dzisiaj nie czuję, żeby iść do zboru na bożeństwo, po prostu nie czuję. No i co z tego, że nie czujesz? A gdzie jest napisane, że musisz czuć, żeby to robić? Gdzie to jest napisane? My żyjemy przez wiarę, amen? Nie przez uczucia. I wiara do czegoś nas popycha, nie uczucia. A więc zobaczmy, Daniel mógł powiedzieć wiele razy, żeby siebie usprawiedliwić. Oto jestem wydany w ręce pogan. Po cóż mam jeszcze Bogu służyć? Ale on wiedział, przed kim naprawdę odpowiada. Miał takie imię. Bóg jest moim sędzią. Czy jestem w Jerozolimie, czy w Babilonii? On jest przy mnie. Amen? Moi kochani, myślę, że Daniel bardzo dobrze znał jeden z takich wspaniałych psalmów. Psalm 139. Chciałbym odczytać kilka wierszy pokazujących właśnie tą prawdę o osobistej zależności, osobistej odpowiedzialności przed Bogiem. 139 psalm. Posłuchajmy pierwszych 5 wierszy chociażby, czy 6, ale psalm cały jest super i naprawdę polecam. Poczytajcie go kiedyś sobie w domu na spokojnie. Czytamy tak. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest ta dla mnie Twa wiedza, zbyt wzniosła, bym ją pojął. Co to znaczy? Bóg jest moim sędzią. On jest ze mną i widzi mnie, kiedy jestem w domu, kiedy jestem w pracy, kiedy jestem w szkole, kiedy jestem w kościele, kiedy jestem na ulicy. On jest moim sędzią. Pamiętajmy o tym. Nie musimy udawać pobożnych ludzi, ale bądźmy pobożnymi ludźmi. Amen? Pobożni to znaczy tacy, którzy myślą po Bożemu. Co to znaczy myśleć po Bożemu? Bóg jest ze mną wszędzie. On bada moje serce. Wiem, przed kim naprawdę odpowiadam. Wiem, dlaczego tak postępuję. Dlatego, że mój Bóg jest moim sędzią. To przed Nim pewnego dnia staniesz i przed Nim się rozliczysz. Nie przed pastorem, nie przede mną, nie przed nikim innym. Przed Nim. Zobaczmy, ile możemy samego imienia Daniel się nauczyć. A teraz zobaczmy, w jaki sposób zaczął Daniel wywierać wpływ na swój świat. Wróćmy do Księgi Daniela, do 1 rozdziału i zobaczmy sobie wiersz 8. To, co jest bardzo zachęcające dla mnie z postaci Daniela, to jego wiek. Wiecie, on był nastolatkiem, kiedy wyjechał, czy został porwany do Babilonii. I ma takie pytanie, jak my starsi patrzymy nieraz na nastolatków? Pomyślcie o tym. Kiedy taki ktoś, taki młody człowiek mówi, uwierzyłem w Pana Jezusa i mówi, chciałbym się ochrzcić. To co robimy? Pytamy, a ile ty masz lat? No, 14. No, poczekajmy jeszcze trochę. W naszym zborze mamy taką praktykę. Jeżeli ktoś uwierzył, nawrócił się, my go chrzcimy. Nie chrzcimy niemowląt, bo Biblia to zakazuje, ale kiedy widzimy, że ktoś naprawdę się nawrócił, chrzcimy. I powiem wam, najmłodsza osoba, którą chrzciliśmy, miała 14 lat. Minęło tego czasu 5. Cały czas Bogu służy gorącym sercem. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Daniel, który miał kilkanaście lat, coś zrobił. Czytamy w 8 wierszu. Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego, ani winem, które pijał król, prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, aby mógł ustrzec się z plamienia. Niesamowita rzecz. Taki młody chłopak postanowił nie kalać się w imię wierności Bożemu Słowu. Amen? I co czytamy? I on w tym wytrwał. I jemu to się opłaciło. Miał w tym Boże błogosławieństwo. A więc zobaczmy, Daniel dokonał wyboru, czym będzie się karmić. I ja myślę, że my chrześcijanie również, uczniowie Pana Jezusa, taki wybór dokonujemy każdego dnia. Czym będę się karmić? Piotr apostoł napisał w swoim liście, jako niemowlęta zapragnijcie duchowego, nieskażonego mleka. Amen? Mam takie pytanie, czy pragniesz czytać Boże Słowo? Czy przypadkiem Biblia w twoim domu nie przegrywa z gazetami, z telewizorem, z radiem? Po czym to poznać? Po ilości czasu, jakie temu poświęcasz. Pomyśl na ten temat. Czy Boże Słowo mieszka naprawdę w twoim życiu? Dlaczego to Daniel uczynił? Aby się nie skalać. Aby zachować swoje serce przy Bogu. Moi drodzy, wystarczy włączyć byle jaki program w telewizji, żeby zobaczyć, ile brudu atakuje każdej chwili nasze umysły. I potem dziwisz się, skąd masz takie myśli? Dlaczego nie masz pragnienia się modlić? Dlaczego nie masz pragnienia Bożego Słowa czytać? Dlatego, że twój umysł jest zaśmiecony, zabrudzony. Ale jeżeli film mija ci przez 2 godziny jak sekundę, a czytasz Biblię przez 3 minuty już jak długo, to coś jest nie tak. Coś jest nie tak. A więc zobaczmy, Daniel postanowił nie kalać się pożywieniem świata. Dlaczego? Dlatego, że ono przynosiło zepsucie. I jakoś tak jest dziwnie, że ten pokarm świata zawsze się wydaje lepszy, smaczniejszy, bardziej kolorowy. Dzisiaj technika jest niesamowita. Internet, radio, telewizja, filmy, DVD, to co chcesz. Wszystko kolorowe, piękne, eleganckie. To takie się wydaje takie dobre. Są ludzie, którzy mówią, no tak, ale w tym filmie są takie treści, takie dobre, takie humanistyczne. Pewnie, że są. Ale co jest twoim naprawdę pokarmem? Jezus coś rzekł. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale czym? Każdym słowem, które pochodzi z ekranu telewizji. Nie, nie. Z ust Bożych. Co dzisiaj dla nas jest pierwszym przekaźnikiem słów Bożych? Biblia. Nawet nie to, co ty czujesz, czy co od Boga odbierasz w jakimś natchnieniu. To też może być dobre i może tak być, ale to jest fundament. Amen? Stąd płynie pewne, nieomylne, prawdziwe, czyste, święte Boże Słowo, któremu możesz zaufać. Czym się karmisz? Co jest twoim pokarmem? Zobaczmy, to już odkrył kiedyś święty Augustyn. Ten człowiek żył gdzieś tak 3-4 wiek po Chrystusie, był biskupem kościoła chrześcijańskiego, prowadził wcześniej dosyć rozrzutne życie, miał dziecko na boku, to tam szczegół, bez ślubu, był takim hulaką. I pewnego dnia On nawrócił się, czytając Pismo Święte. Trafił akurat na list do Rzymian, który mówi, że nie w pijatykach i rozpuście, ale w pościągliwości. To jest tam chyba 12 albo 11 rozdział tego listu. Taki fragmencik. I tutaj się nawrócił. I potem napisał taką bardzo fajną książkę Wyznania. Warto to poczytać, naprawdę. I wiecie, on mówi takie coś. Wcześniej, kiedy żyłem takim swoim życiem, czytałem wiele książek. To był człowiek wykształcony. Wiele rozpraw filozoficznych czytałem. I kiedy je czytałem, byłem bardzo poruszony. Ale kiedy je odłożyłem na półkę, zaraz przychodziła pustka. Nic mi to nie dawało. Zobacz, oglądamy nieraz wspaniałe filmy. Jesteśmy poruszeni. Patrzymy razem z tymi ludźmi, co nam przeżywają. Śmiejemy się razem z nimi. Kończy się film i za 15 minut mówisz, o co tam było? Nic nie zostało w sercu. Ale Augustyn mówi tak, kiedy wziąłem do ręki Biblię, skończyłem czytać, w moim sercu coś pozostało. Amen? Żywe Boże Słowo. Dlaczego? Dlatego, że jedynie pokarm Boży naprawdę nas pokrzepia. Amen? To nie są puste kalorie. To jest naprawdę dobry pokarm. O tym mówi na przykład list do Kolosan 3,16. Sobie otwórzmy. Dzisiaj troszkę was pomęczę po Biblii. Mam nadzieję, że przynajmniej dzisiaj niektórzy z was zobaczą, jakie są księgi w Piśmie Świętym. Także Kolosan 3,16 mówi tak. Słowo Chrystusowe niechaj mieszka w was obficie. Jak jest napisane? Obficie. Co to jest obficie? To jest bardzo dużo. Amen? Nie tylko troszkę. Nie tylko tak dla spokojnego sumienia, żeby lepiej mi się spało i moje sumienie mi nie oskarżało. No przecież przeczytałem kilka wierszy z Biblii. No jestem zmęczony, nie mam czasu. Mamy tysiące wymówek. Obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. To dzisiaj wszystko ma miejsce. Śpiewaliśmy i psalmy, i hymny, i pieśni duchowne. Śpiewaliśmy, teraz słuchamy Bożego Słowa, a więc na różny sposób Jego Słowo ma mieszkać w nas obficie, do przelewu. Co to znaczy? To wymaga czasu. Amen? Kiedyś ktoś się nas tak skarżył, ale ja nie mam czasu. Ja nie mam czasu po prostu czytać Pismo Święte. Nie mam kiedy się modlić, pracuję od rana do wieczora. I spytałem, a kiedy chodzi spać? No to różnie, 12, 1. Mówię, to chodź wcześniej, o 10. To wstaniesz o 5 bez problemu. Taka prosta rzecz. Ale jak ktoś ma ambicje patrzeć do końca i usłyszeć hymn polski, no to dobra, no to potem się nie dziwię, że nie wstaje rano. Od pewnego czasu mamy praktykę w naszym domu, że chodzimy, jak to się mówiło kiedyś, skórami spać. 10 najpóźniej. Ale dzięki temu rano mogę wstać o 5 wypoczęty, ze świeżym umysłem i oddać najważniejszą część dnia Bogu. Rozumiesz to? Jest czas, żeby się napełnić obficie. I założyłem ciekawą rzecz. Jak sobie z tego odpuszczę i później wstanę, to tak wpadam w wir życia, że naprawdę nie mam na nic czasu. Amen? Powiesz amen? Pomyśl nad tym. A więc złóż ofiarę i powiedz, nie, dzisiaj nie będę patrzył w telewizor po 10:00. Trudno. Przeżyję ten wspaniały film. Zasnę i obudzę się tam, żeby wielbić Boga. Zobaczysz, że to jest lepsza rzecz. Lepsza rzecz. Coś w tobie zostanie. Twoje życie będzie mogło wywierać dobry wpływ, ponieważ karmisz się dobrym pokarmem, który pokrzepia. Amen? Daniel wybrał pokarm Boży. Daniel odrzucił pokarm świata. Następna rzecz, którą uczynił Daniel, która zaczęła wywierać wpływ na miejsce, w którym żył, zapisana jest w 6 rozdziale Księgi Daniela. Niesamowita rzecz. Kiedy mi to Bóg pokazał, to byłem w szoku. Po prostu poczułem się troszkę niewygodnie. Czytajmy 6 rozdział Księgi Daniela, 2 wiersze, 4 i 5. Tenże Daniel wyróżniał się wśród satrapów i ministrów, gdyż był w nim nadzwyczajny duch i król zamierzał go ustanowić nad całym królestwem. Satrapowie zaś i ministrowie szukali w sprawach państwowych pozoru do skargi przeciwko Danielowi, lecz nie mogli znaleźć pozoru do skargi ani winy, gdyż był godny zaufania i nie stwierdzono u niego żadnego zaniedbania ani winy. Niesamowita rzecz. Nie tylko nie znaleziono tam skargi czy winy, ale pozoru do skargi czy winy. Wiecie co? I tak puściłem sobie wodze fantazji. Gdyby Daniel był Polakiem, jak on by tam żył na tym dworze króla Dariusza? O, prawdopodobnie założyłby jakieś tam związki zawodowe, co chwila by strajkował, że jest wyzyskiwany i za mało mu płacą, tak? Przez innych Polaków by był uważany za kogo? Za donosiciela i kogoś, kto się wysługuje za borcy. Nie tak myślimy? Przecież Daniel był Żydem, a służył pogan. No jak dla pogan można służyć? Znamy te polskie znane piosenki typu nie będzie Niemiec pluł nam w twarz na przykład. Zaborca był, był. My mamy mentalność partyzantów. Rozumiemy to? Tak? Powiedzcie amen. Mam prostsze pytanie. Jak chrześcijanie pracują w swoich miejscach pracy? Czy są ludźmi, którym nikt nie może zarzucić nawet pozoru do skargi? Czy, tam będę dla poganina pracował. Trzeba to jakoś tam przeżyć i już. Kiedyś przeżyłem szok. Wiecie jak, dlaczego? Dlatego, że słyszałem takiego chrześcijanina, biznesmena, który mi tak powiedział: słuchaj, nigdy więcej nie zatrudnię żadnych braci chrześcijan. Ja mówię, dlaczego? Bo oni to wykorzystują. Myślą, że jak są braćmi w wierze, to mogą robić byle jak albo wcale. Pomyśl o ten temat. I niestety to jest fatalne świadectwo. Jak pracujesz w miejscu swojej pracy? Jak się uczysz jako student, czy jako dziecko, jako uczeń? Byle jak? O tak jak wszyscy inni? Zobaczcie, Daniel służył całym swoim sercem. Był godny zaufania. Nie stwierdzono u niego żadnego zaniedbania ani winy. Jak przygotowuje się, teraz mówię do siebie, do kazania całym sercem? O, czy tak, powiem coś tam i jakoś to będzie. Jak pracujesz? Jakim jesteś pracownikiem i jakim jesteś pracodawcą? Moi drodzy, kiedyś czytałem Gazetę Świdnicką i tam były takie ogłoszenia. Zatrudnię do sprzątania domu, w nawiasie, tylko świadków Jehowy. Nie, dlaczego? Bo oni wyrobili sobie markę solidności. Tak? Niestety. Chciałbym tego dnia dożyć, kiedy będzie inny nawias. Tylko na przykład zielonosiątkowców. Tylko baptystów. Tylko prawdziwych chrześcijan. Dlaczego? Są godni zaufania. Pracę zrobią dobrze. Czy ja będę patrzył i pilnował dziecko śmieci, czy też nie? Zrobią to dobrze. Są godni zaufania. Amen? Za mało amen. To powinno być chórem. Amen, tak zrobimy. Bo to jest świadectwo, które ma moc wpływu. Przestajesz gadać same puste rzeczy o Bogu, kiedy twoje życie temu przeczy. Rozumiesz to? Bracia i siostry, to jest bardzo ważna rzecz. My mamy taką mentalność niestety za bardzo charyzmatyczną. Jak Pan pozwoli, jak Pan da, no i już. I tak spróbuj tak pracować. Jak Pan da, to się spełni. Nie wiem, czy wiecie, znowuż dzisiaj jakoś nie wiem, dlaczego zjechałem do Świadków Jehowy, ale taka jeszcze jedna uwaga a propos nich. Wiecie, że ich jest teraz w Polsce ponad 200 tysięcy ludzi? No to teraz już wiecie. A wiecie, ile nas jest wszystkich do kupy wziętych razem? 20. Dlaczego? Bo my czekamy, aż Pan to zrobi, a oni to robią. Oni chodzą od drzwi do drzwi, pukają, wyciągają ludzi. A mamy Ducha Świętego i mamy Duchu Święty przyprowadź. A Jezus powiedział, idźcie, a my przyprowadź. No i przyprowadził nas. 20 tysięcy, gdzie naród ma 40 milionów. Pomyśl na ten temat. Ja bardzo się oburzam, jak ktoś mówi, jestem pastorem średniego zboru. Średniego zboru gdzie? W czym? W naszym kościele? Tak. Bo ma 150 osób. Ale w Świdnicy, która ma 60 tysięcy ludzi, to jest średni zbór w stosunku do czego? Najmniejsza parafia ma w Świdnicy 3 tysiące ludzi. To jesteśmy średni czy mali? Ja nie wiem tak. Ile tutaj w waszym mieście jest tysięcy ludzi? 100 tysięcy, a zbór ma 200, tak? To dużo czy mało? Jesteście dużym zborem, średnim, wielkim, małym? Zależy jaka skala, co nie? Zależy z kim się porównujemy. No, my jesteśmy duży zbór, bo tam społeczność to ma 15 osób. To my to jesteśmy giganci. Tak, ale miasto ma 200 tysięcy ludzi. No i nagle to tak, wiecie, wszystko topnieje. Mówiąc inaczej, jest dużo pracy. Amen? Pomyśl o tym. Zobaczmy serce Daniela. To było serce, które miało czyste nastawienie, Boże nastawienie do swoich obowiązków. Dlaczego Daniel tak postępował? Moi drodzy, napisane to jest chociażby w liście do Kolosan w trzecim rozdziale. Trzeci rozdział, 23 wiersz, mówi tak: cokolwiek czynicie, cokolwiek, czy pracujecie, czy się uczycie, czy chodzicie do zboru, czy jesteście na wakacjach, cokolwiek robicie, każdą rzecz, czytamy dalej, czyńcie z duszy, czyńcie jako dla Pana, nie dla ludzi. Wiesz, co się wtedy dzieje? Wtedy jest potężne świadectwo. Widzę, że to jest inny człowiek. On jest uczciwy w pracy, nikt go nie pilnuje i on nic nie zabiera, nic sobie nie przywłaszcza. Jest inny. On robi solidnie, pomimo tego, że nikt na niego nie patrzy. Mam pytanie, czy na pewno nikt nie patrzy? Co to znaczy, Bóg jest moim sędzią? Co znaczy imię Daniel? Co znaczy psalm 139? Panie, zbadałeś mnie i znasz. On zna nawet moje motywy, dlaczego coś robię, albo dlaczego się nie robię. A więc zobaczmy, w jaki sposób Daniel wywarł wpływ? Ano właśnie w taki, że był wierny, nienaganny w służbie królowi w sprawach ziemskich. Moi kochani, jest niesamowita rzecz. Gdybyście kiedyś mieli możliwość sobie zobaczyć z bliska takie katedry średniowieczne. Wiecie, to co my widzimy, to potężne budynki, ale one są bardzo misternie zdobione. Na każdym piętrze, nawet na wieżach, wieże są wykończone misternymi zdobieniami. Pytanie, po co? Przecież to z dołu nie widać. Wtedy nie mieli lornetek przecież nawet, żeby zobaczyć, jaka tam jest misterna robota. Wiecie po co? Robili to dla Boga. To było piękne od początku, od fundamentów, a po sam czubek wieży kościelnej. Jak robisz w swoim życiu? Jak widać, to dobrze, a jak nie widać, to już tak mniej? Pomyśl na ten temat. Jak modlisz się w swoim życiu? Mam nadzieję, że tak samo się modlisz gorąco w zborze, jak i w domu. Moi kochani, życie, aby miało wpływ, musi mieć właściwą motywację. Cokolwiek czynię, serca czynię jak dla Boga. I powiem wam wszystkim, o tym dobrze przecież wiecie, świadectwo życia jest najmocniejszym świadectwem prawdziwości Ewangelii. Amen? Nie słowa, nawet najmądrzejsze, świadectwo życia. A więc jeżeli ludzie widzą tą Ewangelię, tą piątą Ewangelię, jak żyjesz, dadzą wiarę twoim słowom. Nigdy na odwrót. A więc w tym jest moc. A więc chcę być dzisiaj jak Daniel, nienaganny w służbie królowi, nienaganny w swoim sercu wobec swoich obowiązków, wobec pracy, wobec innych ludzi. To jest bardzo ważna rzecz. Kolejna sprawa, która sprawiła, że Daniel miał taki wpływ na swoje środowisko, to była, też czytamy teraz szósty rozdział, otworzymy sobie jeszcze raz, tylko następny wiersz. Ten człowiek od początku swojej młodości postanowił być wiernym Bogu. Amen? Wiernym pomimo wszystko. Mówiąc inaczej, takim współczesnym językiem, przyjął radykalny styl życia. Amen? Zobaczcie, niesamowite świadectwo w wierszu szóstym. Wtedy rzekli owi mężowie, nie znajdziemy u tego Daniela żadnego pozoru do skargi, chyba że znajdziemy przeciwko niemu coś na punkcie jego religii. A więc mamy haczyk. teraz Ci pokażemy, teraz sprawdzimy Twoje życie. Ale Daniel był człowiekiem niesamowitym. On był bezkompromisowy w sprawach Bożych. Jego nie można było ani kupić, ani zastraszyć. Ci ludzie wymogli na tym królu przepis, aby czcić tego człowieka jak Boga. I co zrobił wtedy Daniel? 11 wiersz o tym mówi. A gdy Daniel się dowiedział, że sporządzono to pismo, udał się do swojego domu, a miał w swym górnym pokoju okno otwarte w stronę Jeruzalemu i 3 razy dziennie padł na kolana, modlił się i wysławiał swojego Boga, jak to zwykle dotąd czynił. Mówiąc inaczej, naraził się. Naraził swoje życie, swoją pozycję, naraził się. Ale w sprawach wiary Bóg jest na pierwszym miejscu. Amen? I my tego musimy się nauczyć. Bo w naszym kraju jest totalny relatywizm. Wszystko jest względne. Dzisiaj na fali jest moda na religijność jednego odłamu. I to wszyscy robią. Ja nie zapomnę, w latach 90. był czas, kiedy pielgrzymowali wszyscy komuniści na Jasną Górę, bo to było na fali. I Oleksy klękał przed obrazem, i Kwaśniewski, cała ta ekipa. Bo nagle to jest politycznie poprawne. Nie wiem, czy pamiętacie, zwłaszcza starsi to powinni pamiętać, kiedy zmarł Stalin w Polsce, co się działo. Och, tak jakby Bóg umarł. I wszyscy mówili, nie tylko komuniści, wszyscy, och, jaka strata, jak szkoda, co my teraz biedni zrobimy? Jakoś przeżyliśmy. Historia się powtarza. I jakoś tak się dziwnie stało, że po 40 latach nagle wszyscy się nawrócili i teraz są wszyscy wierzący. Moi kochani, Daniel był bezkompromisowy. On wiedział, że ryzykuje życiem. On wiedział, że są pewne granice, które nam przekraczać nie wolno. Amen? A więc musisz mieć swoją tożsamość w Bogu. Są rzeczy, na które nie możesz się zgadzać. Powiesz amen? Entuzjazm gaśnie z biegiem nauczania. Dlaczego? Trudne rzeczy zawsze kosztują, ale w trudnych rzeczach jest błogosławieństwo. Daniel miał potężne błogosławieństwo, zaraz do tego dojdziemy. Ale on postawił na szali swoje życie. I co się stało? I by je stracił, gdyby nie Bóg. Trafił do jaskini z lwami, z głodnymi lwami. Powiem więcej, z bardzo głodnymi lwami. Tam nie było żartów. A więc, moi drodzy, Daniel stanął całkowicie za Bogiem. Ale dzięki temu on nauczył dla ludzi wobec siebie szacunku. Powiem taką prawdę. Moi drodzy, nas naprawdę nie muszą wszyscy lubić. Naprawdę. Ale wszyscy nas powinni szanować. Amen? Z powodu Jezusa i naszej wiary. Mogą nas nie lubić, ale widząc nasze życie, będą nas szanować. Rozumiesz tą rzecz? Ale jeżeli będziesz taki, to cię nie będą szanować. Bo jak cię popchnął, tak pójdziesz. Jestem Bożym dzieckiem. Wiem, do kogo należę. Wiem, kto jest moim Panem i będę Jemu wierny. Amen? I to sprawia, że ludzie nabierają wobec nas właściwego respektu, właściwego szacunku, właściwej postawy, ponieważ wiedzą, że w pewnych sprawach nie da się Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. To znacie powiedzenie? Nie da się. Tak, tak. Bądź zimny albo gorący. A więc widzimy, że wierność to była też cecha Daniela. Bezkompromisowy w sprawach Bożych. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której zapominamy niestety, która ma wielką siłę, wielki wpływ na ludzi, to jest po prostu taka zwykła, codzienna wytrwałość. Wytrwałość. Czytaliśmy, tak jak miał to w zwyczaju, każdego dnia modlił się. I ta modlitwa, ta wierność dała w godzinie próby siłę. I wiecie, że on żył tam około lat 80. A co Biblia mówi na temat wytrwałości? Że co ona robi? Prowadzi do dzieła doskonałego. Wiecie, kiedy ja się nawracałem 13 lat temu, wcześniej jakiś rok czy dwa, była taka sytuacja, że przychodzili do mnie ludzie ze zboru. Naprawdę tacy szczerzy, młodzi ludzie, oddani Bogu. I tak mówili. Ksiądz się musi nawrócić. Ksiądz jest w ciemności. No i tak mi mówili. Ja oczywiście tam nie dałem wiary takim słowom. Potem Bóg to zmienił w moim życiu. Ale był taki czas, że przychodzili, mówili, trzeba to porzucić, zostawić, ciemność, piekło i tak dalej, i tak dalej. I po 2 latach tak się stało, że nawróciłem się dzięki Bogu. Przychodzę do zboru i pytam się, a gdzie są ci tam 2 czy 3? No już są w świecie. A, no to ładnie. Chrześcijaństwo to nie jest harcerstwo. To nie jest tylko dobre dla młodych, dobre na 1 czy 2. Amen? To jest styl życia, to jest opcja na całe życie. To jest to, kim naprawdę jestem. I mam nadzieję, wierzę Bogu, modlę się o to, abym wytrwał do końca wierności Jezusowi Chrystusowi. I was zachęcam do tego samego. Biblia nieprzypadkowo mówi, z drżeniem i z bojaźnią swoje zbawienie sprawujcie, doglądajcie, strzeżcie. Pomyśl o tym. Daniel był wytrwały. 80 lat był wierny Bogu. I teraz do czego to doprowadziło? Doprowadziło to do niesamowitego jego błogosławieństwa. Zobaczcie, 6:29, kiedy już Daniel opuścił jaskinię lwów. Czytamy takie zdanie. A Danielowi dobrze się powodziło za panowania Dariusza i za panowania Cyrusa Persa. A więc widzimy, że wierność doprowadziła do błogosławieństwa w jego życiu. Dobrze mu się powodziło. Ale ta wierność zrobiła coś jeszcze więcej. Tak jak mówię cały czas dzisiaj, Daniel wywierał wpływ. I zobaczcie, kochani, że ten człowiek wywarł wpływ przynajmniej na 4 potężnych królów. Niesamowita rzecz. Teraz sobie krótko to prześledzimy. Najpierw zobaczmy 2 rozdział, 2:46. Księga Daniela. 1 król, Nebukadnezar. To jest po tym wykładzie snów dla tego króla. Czytamy tak. Wtedy ten król padł na swoją twarz i oddał cześć Danielowi, rozkazał mu złożyć ofiary z pokarmów kadzidlane. Potem rzekł do niego król: zaprawdę wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem panów. On objawia tajemnice, gdyż ty mogłeś odsłonić te tajemnice. Niesamowita rzecz. Władca imperium, wtedy największego na świecie, wyznał, poganin wyznał przed Danielem, wasz Bóg jest prawdziwym Bogiem. A tam były dziesiątki, setki, tysiące różnych bożków. Sam król się uważał za Boga. A oto nagle wyznaje ten człowiek, wasz Bóg jest prawdziwym Bogiem. Zobaczmy dalej. Daniela 4:34. Kolejny raz Nebukadnezar przeżył coś z Bogiem. I on coś napisał. 31 wiersz mówi tak w 3 rozdziale. Nebukadnezar, król do wszystkich ludów, plemion i języków, które mieszkają na całej ziemi, pokój wam. Postanowiłem wam oznajmić o znakach i cudach, których na mnie dokonał Bóg Najwyższy. Jakże są wielkie jego znaki, potężne jego cuda. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a jego władza z pokolenia w pokolenie. Niesamowite. Ewangelizacja na najwyższym szczeblu. O największym zasięgu. Król rozkazał to oznajmić. Amen? Jest to ekscytujące? Pomyśl przez chwilę, gdyby tak na przykład teraz pan Kaczyński powiedział, postanowiłem wam oznajmić, że tylko Jezus Chrystus, żadne tam bożki, jest królem prawdziwym, bo na mnie coś dokonał. Co by to było? Niesamowite poruszenie. 40 milionów ludzi usłyszałby w telewizji to poselstwo. Pomyśl na ten temat. Daniel był na najwyższych urzędach władzy i tam wywierał swój wpływ. Mam pytanie, na jakim szczeblu ty jesteś i czy tam, gdzie jesteś, to samo czynisz? Żadnego amen? Nie musicie. Ja się nie obrażę. Pomyśl, czy twoja klasa jest miejscem, gdzie możesz wywrzeć wpływ? Twoi koledzy w pracy? Gdziekolwiek jesteś, tam możemy wywierać wpływ. Na tym poziomie, jaki dał nam Bóg. I zauważcie, Daniel nie od razu awansował tak wysoko. Od czego się zaczęło? Od prostej wierności w pokarmie. Tylko od tego, ale wierność doprowadziła, że Bóg coraz wyżej, coraz bardziej, coraz większy zasięg dawał jemu pod autorytet. Rozumiesz to? To jest bardzo ważna rzecz. Bardzo ważna rzecz. Następny król. Zobaczmy sobie 6:26. Król Dariusz, kolejny król, napisał pismo do wszystkich narodów, plemion i języków na całej ziemi, pismo tej treści. I tak przy okazji, on to pismo napisał, a specjalni ludzie jeździli po wsiach i miastach i to na głos odczytywali. Heroldowie głosili to, słuchajcie, król coś napisał, wszystkich tu zebrać. Tak to było. I co on to napisał? Przeze mnie wydany został dekret, że na całym obszarze mego królestwa winni, czyli muszą, drżeć i bać się Boga Daniela. Niesamowita rzecz. Ewangelizacja typem ze średniowiecza. Król przyjeżdża i mówi, a teraz wszyscy wierzymy. Kto nie, no to wiecie, na stos. Winni drżeć i bać się Boga Daniela. Dlaczego? On bowiem jest Bogiem żywym, trwa na wieki, a jego królestwo jest niezniszczalne i władza jest jego nieskończona. On wybawia i wyzwala, czyni znaki cuda na niebie i na ziemi. On, który wyratował Daniela z mocy lwów. Ja mam pytanie, skąd Dariusz miał taką dobrą teologię na temat Boga? Wiecie skąd? Miał przyjaciela Daniela i Daniel mu o tym mówił, jaki Bóg jest. Amen? Dzięki tym rozmowom, dzięki temu świadectwu, dzięki życiu Daniela przy nim, on poznał Boga. Niesamowita rzecz. Wcale bym się nie zdziwił, gdybym spotkał kiedyś Dariusza, króla u Pana Jezusa. Nie zdziwiłbym się wcale. Nie wiem jak wy. Jest to możliwe, czy nie? Myślę, że to nawet jest pewne. A wiele osób, których byśmy się spodziewali zobaczyć, możemy się też zdziwić. A więc zobaczmy, niesamowita rzecz. I jeszcze taka ciekawa mnie rzecz dotknęła, tylko musielibyśmy na sekundkę wrócić do drugiej księgi Kronik. Jest tam zapisany dekret, jaki wydał Cyrus. Druga Kronik, strona 509, orędzie króla perskiego Cyrusa. Czytamy tak, dwa wiersze tylko. W pierwszym roku panowania Cyrusa, króla perskiego, ażeby wypełniło się słowo Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, żeby ogłosił ustnie, a także pisemnie w całym swoim królestwie. Tak, przepraszam. Tak mówi Cyrus, król perski. Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. On też nakazał mi, abym mu zbudował świątynię w Jeruzalemie, które leży w Judzie. Kto z całego jego ludu jest wśród was, niech Pan jego Bóg będzie z nim, niechaj wyrusza. I mam takie pytanie, w jaki sposób Bóg poruszył ducha Cyrusa? Czy to było w nocy objawienie? Bóg go zbudził, posłuchaj Cyrus, koniec żartów. Wypuszczasz Izraela, wracają do Judy, tam budują Jerozolimę? Nie sądzę. Dlatego, że Księga Daniela mówi o tym, że właśnie on żył za panowania króla Cyrusa. To była znana osoba w królestwie. Co to znaczy? Daniel mówił Cyrusowi, słuchaj, czas się wypełnia. Bóg obietnicę spełni. On powiedział mu o tych proroctwach, powiedział mu, gdzie jest w ogóle Judea, gdzie jest Jerozolima i co tam było. Bóg użył tego człowieka do tego, żeby powiedzieć mu na temat Bożych proroctw. I ja wierzę, że właśnie Daniel jest jedną z kluczowych postaci, która stanęła przy tym, żeby wypełniły się Boże proroctwa. Amen? Bóg mógł tak sam to uczynić, ale pytanie, skąd Cyrus miałby to wiedzieć? Nie czytamy na temat oddzielnego objawienia, tak jak przy Abrahamie, kiedy Bóg mówi, jam jest Pan Bóg. Bóg pobudził ducha. Dzisiaj mam nadzieję, że pobudzam ducha niektórych z was. I będziemy wiedzieć, że nam coś Duch Święty powiedział. Przez posługę człowieka. Dokładnie tak samo było w tym przypadku. Dzięki Danielowi Cyrus wypełnił Boże proroctwa na temat powrotu Izraela z niewoli. I na koniec takie pytanie. Skąd to wszystko Daniel miał? Kilka razy dzisiaj czytaliśmy o tym, że w jego sercu mieszkał jakiś niezwykły duch. Amen? Co to był za niezwykły duch? Poganie tak to opisali. Właściwie matka jednego z królów, króla Belsazara, tak powiedziała. Jest mąż w twoim królestwie, na którym spoczywa duch świętych bogów. Wiecie, ci ludzie to byli poganie. Oni wiedzieli, że on jest kimś niezwykłym, że jest osobą taką naprawdę niezwykłą. I teraz jak to opisać? To byli ludzie też wierzący, tylko że w różne bożki. A więc na nim spoczywa duch świętych bogów. My wiemy, jaki to był duch. Amen? To był duch święty. Amen? I wiecie, co jest najlepsze? To jest ten sam duch święty, co mieszka w nas. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Ducha Świętego, który mieszka w was? Amen? I kolejny wniosek, który przychodzi normalnie jak lawina. Skoro Daniel mógł, to co? To my też możemy. Dlaczego? Bo ten sam duch mieszka w nas. Amen? Co to znaczy? Te same możliwości są w nas. To na tym samym etapie, czy na samym poziomie, gdzie my żyjemy, Bóg może nas użyć tak samo jak Daniela. Amen? Tylko chciałbym, żebyś stąd dzisiaj wyszedł z przekonaniem, że naprawdę jesteś jak Daniel, dlatego że Bóg jest twoim sędzią, od Niego zależysz. On zna twoje serce, On dobierał tego samego ducha, co Danielowi. To znaczy, mogę mieć wpływ. Amen? Nie świat na mnie, ale ja na świat. Nie jest to cudowne? Tak patrzę na was, myślę, że tylko ja tu się tak ekscytuję. Może to tylko, że mam ten mikrofon czy coś. Ale to jest niesamowite. Pomyśl, te wszystkie, te same możliwości, jakie miał Daniel, my mamy. My mamy. Możemy to uczynić. Możemy to zrobić. Amen? Powiedz to. Możemy to zrobić.
Możemy to zrobić.
A za chwilę. Możemy to zrobić. Miał być coraz głośniej, nie coraz ciszej. Możemy to zrobić, kochani. Naprawdę. Nasze życie może mieć wpływ tam, gdzie jesteśmy. Nie martw się, że nie jesteś pastorem, że nie grasz na tych bębnach czy na tym instrumencie. To jest nieważne. Stąd płynie inny rodzaj wpływu. Ale gdzie ty jesteś, nie ma tam ani pastora, ani innych osób. Tylko ty jesteś. Amen? I tam może być potężny wpływ. Na twoich kolegów w pracy, koleżanki, w szkole. Ty masz możliwość ten wpływ wywrzeć. Dlaczego? Bo Duch Świętego Boga, Duch Święty jest w tobie. Amen? To jest cudowna prawda. Dlatego chciałbym na końcu nas zachęcić do modlitwy. Abyśmy teraz stanęli razem do modlitwy. Gdyby siostra mogła zaśpiewać taką pieśnię, czy znacie, my gramy taką Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę, albo coś takiego, takie Przyjdź dotknij mnie na przykład, nie wiem. Taką pieśń, wiesz, żeby to było coś, co dotknie serca. Będziemy się modlić? To czemu jeszcze siedzicie? A więc stajmy do modlitwy i zapragnijmy. I słuchajcie, ponieważ Bóg jest naszym sędzią, ja dzisiaj się nie będę modlił za was, tylko o was. Ja nigdy się nie modlę za ludzi. Każdy niech się modli sam za siebie. Ja mogę się modlić o ludzi. Amen? A więc dzisiaj będziemy się modlić o siebie nawzajem. Ty módl się za siebie, ja za siebie. Pomyśl sobie o swoim tutaj bracie, siostrze. Módlmy się jedni o drugich, o to, aby ten Duch Święty, który wypełnił serce Daniela, był dzisiaj w twoim życiu i abyś stąd się taki wszedł naładowany i powiedzieć, będę miał wpływ. Amen? Będę świecić. Amen? Będę słony. Amen? A więc módlmy się.